w mszy świętej Chrystus Pan się z nami jednoczy. Dlatego takim punktem, na który czekamy, można by powiedzieć, że kulminacyjnym, jest moment komunii świętej, czyli wspólnoty z Nim, a przez Niego z wszystkimi, którzy są w Kościele. My bardzo często myślimy o komunii świętej w takiej perspektywie teologii ogona, który merde psem. To znaczy takiej teologii, która jest naturalna, ale nie jest najlepsza. Mianowicie myślimy sobie tak, że to ja przyjmuję Pana Jezusa. I to w ogóle prawda jest, bo to ja otwieram usta, ja przyjmuję hostię na język, ja ją połykam. Ale to jest teologia ogona, który merda psem. W mszy świętej zawsze trzeba zaczynać od Pana Jezusa, bo to On jest tym, który działa. Wobec tego w komunii świętej nie tyle ważne jest to, że ja przyjmuję Pana Jezusa, ważne jest to, że On mnie przyjmuje. Że to On w tym momencie, kiedy udziela mi komunii świętej, podnosi mnie do góry, podnosi mnie do nieba. Podnosi mnie do jedności z Bogiem Ojcem. I w ten sposób spełnia się zapowiedź, którą On zostawił w Ewangelii świętego Jana, kiedy powiedział, że gdy zostanie nad ziemię wywyższony, pociągnie wszystkich do siebie. W komunii to się dzieje. Nie tyle chodzi o to, żeby sprowadzić Pana Boga na ziemię, to żeby dać się wciągnąć do nieba. To znaczy do jedności z Ojcem. Bo niebo to nie jest miejsce. Niebo to nie jest taka łąka oświetlona, zawsze miła, z delikatnym powiewem, gdzie wszyscy się przechadzają w takich długich tunikach, niewiele sobie z tego robiąc, że chodzą na boso, nawet im dobrze jest tak. To nie jest niebo. Niebo to jest stan, to znaczy bycie w jedności z Bogiem i widzenie Go tak, na co pozwala, jak pozwala nasza natura. Do granic możliwości naszych zdolności widzieć Boga. To nie znaczy, że jesteśmy w stanie Boga zamknąć w sobie. Nie jesteśmy. Ale na tylko na ile nam pozwoli nasza natura, na tyle w niebie, czyli w tym stanie, możemy Go doświadczać, możemy Go widzieć, możemy być z Nim. I tutaj to się zaczyna, kiedy przyjmujemy Najświętszy Sakrament. Na ile nam pozwala nasza natura, owszem, niosąca na sobie konsekwencje grzechu pierworodnego, owszem, ograniczona naszymi różnymi egoizmami, różnymi izmami innego typu, które nas odcinają od Boga, ograniczona naszą niewiarą, ale na ile nam pozwala, na tyle jesteśmy w stanie być już w niebie. Eucharystia bowiem jest zadatkiem, jak to się mówi, przyszłej chwały. Ten zadatek, po łacinie pignus, znaczy dwie rzeczy. Nie tylko zadatek, czyli zaliczka, coś jakby przedsmak, ale też znaczy zastaw. To znaczy, że dzisiaj jakby dostaję zastaw przyszłej chwały. Jeśli Bóg mi daje coś pod zastaw, to znaczy, że wypłaci mi później całą kwotę. Całość otrzymam w niebie, kiedy już będę w pełni doświadczał tego stanu bycia jedności z Nim. Ale dzisiaj dostaję tego zastaw. Dostaję coś, co gwarantuje mi, że jeśli wytrwam przy Panu, to będę w niebie się cieszył pełnią. Chrystus Pan przychodzi do mnie w komunii, po to, żeby mnie zjednoczyć z Ojcem. W mszy świętej jest tak, że zawsze, kiedy czegoś nie rozumiem, to muszę pytać o Pana Jezusa. Mówiłem wczoraj kilka zdań, może kilka za dużo zdań, o dziękczynieniu i o modlitwie przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że księża, kiedy mówią przez Chrystusa, czy przez naszego Pana, konkludując modlitwę, składają ręce. Dlatego, że dotychczas wołali do Boga Ojca, a na koniec wszystko składają w ręce naszego Pana. A my na to odpowiadamy amen. Tak samo jak po wielkiej doksologii, per ipsum, odpowiadamy amen, nawet gdzieniegdzie, jak tutaj, trzykrotnie. I to znaczy, niech tak się stanie. Jasne, że to znaczy. Ale amen to jest imię Jezusa Chrystusa. Ten, kto czytał Apokalipsę, ten wie, że na koniec modlitwy my mówimy, niech tak się stanie, ale mówimy zarazem amen, to znaczy Jezus. Bo w Apokalipsie Chrystus mówi, ja jestem amen. pierwszy i ostatni. Ja jestem Amen. Kiedy Kościół mówi Amen, to się dołącza do tej modlitwy kapłana. Zawsze zaczynamy od Pana Jezusa i patrzymy na Niego w mszy. On działa, On jest pierwszy. I czego On mnie uczy, kiedy przychodzi do mnie jako ten, który jest spełnieniem wszelkich obietnic Bożych, w którym wszystkie obietnice się wypełniają, a wszystkie zapowiedzi są na tak. Czego On mnie uczy? On mnie uczy, że msza i komunia, w którą mnie włącza, jest przede wszystkim oddaniem się Bogu w miłości, to znaczy ofiarą. Ofiara nam się źle kojarzy, bo żyjemy w świecie po grzechu. Ofiara nam się kojarzy zawsze z bólem, zawsze z jakimś cierpieniem, z czymś właśnie, co jest niewygodne. No trudno, tak najczęściej ofiarę kojarzymy. Ale ofiara to jest w Ewangelii przede wszystkim oddanie się z miłości. I owszem, matka, która z miłości poświęca się dla dziecka, bo wstaje do niego w nocy ileś tam razy, karmi, przewija. Ojciec, który się ze swoimi dziećmi zmaga i cały czas jednak powściąga w sobie przez cierpliwość, z dużym wysiłkiem, te kilka gorzkich słów, które by w języku żołnierskim chciał na swoje dzieci przelać. Różnego rodzaju oddania właśnie czegoś mojego z miłości, to jest ofiara. I to jest trudne, natomiast jednocześnie to daje spełnienie. Jeśli Chrystus przychodzi do mnie w znaku Najświętszego Sakramentu, to znaczy, że też włącza mnie w swoje oddanie się Ojcu, w swoją ofiarę. I ja mogę Go naśladować. I o to by mniej więcej chodziło. Chciałbym, żeby ta jedna myśl została po tych rekolekcjach w Was. Że kiedy msza się kończy, to tak naprawdę wtedy się zaczyna. Po łacinie kapłan, który rozsyła ludzi, mówi ite missa est. I to jest trudne zdanie. Na wiele sposobów próbowano je tłumaczyć. Ale takie najprostsze tłumaczenie jest idźcie, msza jest. Msza jest. To jest takie dosłowne, żaden łacinnik porządny by się ze mną nie zgodził za bardzo. Powiedziałby, ach, to takie tłumaczenie nieliterackie. Ale właśnie to jest tam powiedziane. Idźcie, msza trwa. Idźcie, bo jesteście posłani. Po to, żeby teraz być mszą w świecie. Czyli czym być? Być tym oddaniem się Syna Bożego nam, po to, żebyśmy byli w jedności z Bogiem. I tego można się uczyć. Pierwszy sposób, żeby tego się uczyć, to jest składanie ofiary. Składanie ofiary odbywa się najczęściej na dwa różne sposoby. I ludzie składają ofiarę na dwa różne sposoby. Albo można by powiedzieć, ludzie dzielą się na dwa rodzaje ludzi. Na tych, którzy dzielą ludzi na dwa rodzaje i tych, którzy tego nie robią. To znaczy na tych, którzy składają ofiarę w sposób bierny i w sposób aktywny. Bierny sposób składania ofiary to jest wtedy, kiedy cierpię. Kiedy czegoś jestem pozbawiany i nie jest to zgodne z moją wolą. To mi się przydarza. Wtedy, kiedy jestem czy w chorobie, czy w jakimś innym strapieniu, czy cierpieniu, czy w innym braku. Wtedy mogę złożyć ofiarę. Już zostałem czegoś pozbawiony, ale ode mnie zależy, jak to przeżyję. Albo będę pomstował w kierunku nieba, albo rozpoznam, że to jest szansa na to, żebym przeżywał mszę w mojej codzienności. To znaczy, żebym złożył ofiarę. Zwróćcie uwagę, że tylko ci, którzy naprawdę doświadczają cierpienia, takiego fizycznego cierpienia, fizycznego bólu, fizycznej straty, oni są w stanie powiedzieć i w ogóle przeżyć pojednanie czy bycie z Jezusem w męce krzyżowej. Bycie na tej drodze krzyżowej. Wszyscy inni robimy to myślnie, staramy się jakoś tam współczuć. Lepsze lub gorsze rozważania nam w tym pomagają. Jeżeli ktoś ma bardziej ckliwą duszę, to bardziej to tak emocjonalnie przeżywa. Jeśli ktoś ma mniej, to w ogóle nie wie, o co chodzi. My to robimy myślnie. Natomiast ten, kto cierpi, faktycznie może być podobny do Syna Bożego, który cierpiał w swojej drodze krzyżowej. To jest wybór, a nie wyrok. Cierpienie, które spada na chrześcijanina, nie jest wcale łatwiejsze, wcale bardziej nie uszlachetnia, wcale nie jest jakimś, nie wiem, czymś lukratywnym i posrzebrzanym. Nic z tych rzeczy. To jest cierpienie. To boli, to jest niewygodne, tego nie powinno być. Ale chrześcijanin ma klucz do tego, żeby dobrze tę sytuację przeżyć. Żeby powiedzieć sobie, dobra, Panie Jezu, boli jak 150. Nie jest mi wcale lżej przez to, ale ja to ofiaruję wraz z Tobą, wraz z Twoim cierpieniem za moich bliskich, za moje grzechy, za ich grzechy, za to, żeby oni wrócili, żebyś dał komuś łaskę, której on potrzebuje. Ja ponoszę tą cenę, żeby komuś wydarzyło się dobro. Łączę się z kimś przez miłość, nie przez cierpienie, przez miłość. I chcę Ci oddać to, co przeżywam, dla kogoś. Jako wyraz mojej rozumnej służby. To logika latreja, czyli rozumna służba, o której wspominałem wcześniej w liście do Rzymian w 12 rozdziale, w pierwszym wersecie. To Ratzinger świetnie zwrócił na to uwagę. Mówi, logika latreja, czyli rozumna służba, to jest służba Bogu tak, jak logos Jemu służy. Czyli słowo odwieczne. Ja mam oddawać swoje cierpienie, swoje życie, swoje wszystko, co mam, w taki sposób, jak to robi odwieczne słowo Boga. Jako wyraz mojej rozumnej służby. Chrześcijanin może to zrobić. I jest drugi sposób składania ofiary. Mianowicie składanie czynne, aktywne. Kiedy niczego mi nie brakuje. Kiedy jest dobrze. Kiedy jest fajnie. I wtedy mogę powiedzieć, dobra, to ja poświęcam mój czas, moje zasoby, mój posiłek, nie wiem, moje przyjemności. Co tam mam? Poświęcam to Bogu. Oddaję to Bogu. Na to, żeby faktycznie uczestniczyć w tym, co Chrystus zrobił dla mnie i w co zrobił dla innych ludzi. Żeby z Jezusem łączyć się w tym, co On robił dla nas przez swoją mękę i przez swój krzyż. W ten sposób ja, chociaż jest mi dobrze i miło, mogę coś Bogu oddać. I bardzo Was zachęcam do ćwiczenia się w tym. To nie bez powodu nazywa się asceza. To właśnie ćwiczenie. Żeby ćwiczyć się na przykład w poście. Nie w takim poście, że nie zjem wędliny w piątek. Nie? Bo to jest wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. To nawet postem się nie nazywa w prawie katolickim. To jest wstrzemięźliwość. Chodzi o to, żeby pościć. To znaczy, żeby sobie wybrać taki jeden dzień w tygodniu na przykład, żeby nie jeść dosyta, tak? Albo jeść tylko raz. Albo jeść tylko chleb i wodę pić. Żeby naprawdę odczuć głód. Po co? Po to, żeby moje ciało uczestniczyło w mojej duchowości. Żeby moje ciało było wprzęgnięte w to służenie Panu Bogu. Moje ciało jest świetnym instrumentem, przez który mogę Boga uwielbiać i przez który mogę Bogu służyć. Jeżeli poszczę i czuję głód, to może mi to przypominać o głodzie mojej duszy. O głodzie tego, żeby ktoś otrzymał jakąś łaskę, jakieś dobro. Może ja sam. O głodzie takim, który mówi mi, tak, ja chcę dobra dla moich bliskich. Ja chcę ich zbawienia. Dlatego poszczę. Tak, ja chcę dla nich jakiegoś wsparcia duchowego. Dlatego poszczę. Bo jestem głodny całym sobą. Chrześcijanie nie myślą o sobie w ten sposób, że gdzieś mają ciało i gdzieś tam siedzi sobie mała dusza. Tak? I tak naprawdę to, co najlepsze w człowieku, to jest to duchowe, a to cielesne to w ogóle takie nie za bardzo Panu Bogu wyszło. Nie. Chrześcijanie mówią, jesteśmy jednością. Dziwną jednością. Duszy i ciała. Także to, co we mnie duchowe, działa przez to, co cielesne. A to, co cielesne, oddziaływuje we mnie na to, co duchowe. Ja jestem jednością, chociaż się składam z duszy i ciała. To jak jem, to je moje ciało, ale mogę równie dobrze powiedzieć, karmię swoją duszę. Dlatego tak istotne są grzechy przeciwko, czy wady, przeciwko właśnie umiarkowaniu, w jedzeniu i w piciu. Nie dlatego, że tak w ogóle jest złą rzeczą się objadać, mówiąc delikatnie. Każdy, kto się w życiu raz porządnie objadł, to wie, że to nie służy zdrowiu, tak? I już ma swoją karę. Ale my jesteśmy jednością ducha i ciała. Jeśli się objadam, to znaczy, że jest jakiś nieporządek w mojej duszy. Jest jakiś nieporządek w mojej duchowości. Dlatego potrzeba mi postu, żebym odkrył, że głodna jest moja dusza Pana. Tak samo potrzebuję poświęcić mój czas. I czas poświęca się w ten sposób, że się bierze zegarek, odmierza się odpowiednią ilość czasu i spędza się go na modlitwie. Czas modlitwy mierzy się dokładnie tak samo, jak czas na wszystkie inne rzeczy. Mogę poświęcać moje zasoby, czy to będzie jakiś rodzaj energii, siły, właśnie, którą użyję dla kogoś, czy to będą moje pieniądze, czy to będzie mój dom, że dam komuś schronienie, czy to będzie coś, co mam w lodówce i dam głodnemu, czy cokolwiek innego. Mogę to wszystko poświęcić jako wyraz mojej rozumnej służby. To znaczy służby na wzór Logos, bo Jego przyjmuję w komunii i On się cały oddaje Ojcu wraz ze mną, jeśli przyjmuję komunię i niczego dla siebie nie trzyma. On się tak bardzo uniżył i tak bardzo się oddał że nawet jego postać jest licha, taka, że my możemy nad nią górować. My możemy wziąć tą hostię do ręki i naprawdę ją sprofanować. Tak? Możemy ją uszkodzić, możemy ją traktować jak coś nieistotnego, jakiś banał. Chrystus Pan oddał się absolutnie. Nie postawił jakiejś złotej przegrody pomiędzy nami a sobą. Nie, On nawet zgadza się na to, żebyśmy Go na język brali. A żebyśmy Go połykali pod tą postacią. To jest całkowite oddanie. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale w Ewangelii świętego Jana, która najwięcej miejsca poświęca na opis ostatniej wieczerzy, bo z 21 rozdziałów, tam jest od 12 do 17 w zasadzie, czyli od 13 do 17, to jest opis ostatniej wieczerzy. Tak, czyli prawie 1/4 Ewangelii jest poświęcona ostatniej wieczerzy i temu, co się działo przed męką. I teraz, w tych rozdziałach nie ma mowy o ustanowieniu Eucharystii. Ustanowienie Eucharystii czytamy u Łukasza, u Marka i u Mateusza. U Jana nie ma tego. Jan poświęcił wcześniej 6 rozdział swojej Ewangelii na to, żeby wyjaśnić, czym jest Najświętszy Sakrament, czym jest Eucharystia. Ale w ogóle w opisie Ostatniej Wieczerzy, chociaż to jest największa część jego Ewangelii, nie ma o tym słowa. Natomiast jest opowiadanie, którego nie ma u żadnego innego ewangelisty, mianowicie obmycie stóp apostołom. I ci, którzy trochę Jana znają i czytają, i trochę jego pytają o wyjaśnienie, to wiedzą, o czym to jest fragment. To jest fragment o Eucharystii właśnie. Mówię, pytają Jana o wyjaśnienie, bo to jest taka historia o jednym z ojców pustyni, do którego przyszli uczniowie i mówią mu: ojcze, mamy tu taki fragment z Mojżesza, z Pięcioksięgu i nie rozumiemy, co tam jest napisane, nie wiemy, jak to rozumieć. On tak wziął, czyta i mówi, też nie rozumie, nie? Więc mówi, to poczekajcie chwilę. Poszedł za swój ten kelion, za swoją pustelnię i zaczął wołać: Mojżeszu, przyjdź i mi wytłumacz, coś ty tutaj napisał. I tak samo z Pismem Świętym Jana można robić. Jak nie rozumiesz, to pytaj Jana, coś napisał. Wyjaśnij mi. Jan jest tak samo żywy jak ty, tylko troszeczkę inaczej teraz przebywa. Czeka na swoje ciało, ale cały czas jest żywy, tak jak Chrystus Pan. Można go pytać o wyjaśnienie. Ci, którzy pytali go o wyjaśnienie, mówią, to jest 13 rozdział, obmycie stóp apostołom, to jest tekst o Eucharystii. Bo w każdym sakramencie, ale w Eucharystii w szczególności, Chrystus Pan uniża się i jest sługą. Robi wszystko dla nas przed Ojcem. On jakby pada przed nami na kolana i obmywa nam nogi, dając siebie w tak mizernej postaci, pozwalając na to, żebyśmy my, grzeszni, przyjmowali Jego najświętsze ciało i krew. Robi to absolutnie ze względu na nas przed Bogiem Ojcem. Bo chce, całym sobą chce, żebyśmy byli w jedności z Nim. I tutaj postawię kropkę, pierwszą z kropek. Mianowicie, bo myślę, że czas najwyższy, żeby nam to się nie przeciągnęło jakoś długo w noc. Jeśli są jakieś pytania do czegokolwiek, co mówiłem, albo do czegokolwiek w ogóle, jeżeli chodzi o mszę, czy liturgię, albo jakieś inne zagwostki, to mamy mikrofon bezprzewodowy chyba gdzieś, prawda? Ministranci, drodzy kochani, umiłowani, są, jest mikrofon. Do tego mikrofonu trzeba zadać pytanie, jeśli ktoś oczywiście oczekuje odpowiedzi. Nie mówię, że udzielę, bo będę wiedział, ale będę się starał. Tylko musiałbyś pójść tam bardziej, wiesz, do ludzi. Aha, do kogo masz iść właśnie. Więc trzeba podnieść rękę, powiedzieć, ja mam pytanie. I wtedy mikrofon trafi w odpowiednie miejsce.
Tak, ja mam takie pytanie. W niektórych kościołach komunię przyjmuje się tuż przy ołtarzu, także na przykład wierni klękają przy schodkach. W niektórych, tak jak na przykład tutaj, kapłani wychodzą i ludzie ustawiają się w taką długą kolejkę. Jeszcze w innych kościołach komunię przyjmuje się wzdłuż. I mam pytanie, skąd biorą się takie różnice i jakie to ma znaczenie? Mhm.
Dziękuję. Pytanie wydaje się banalne, ale nie jest takim. Mianowicie tradycyjna forma przyjmowania Komunii Świętej była taka, że przyjmowano przy balaskach na klęcząco. Miało to swoją symbolikę. Mianowicie balaski, czyli ten płotek taki z kolumienkami i stoliczkiem, nakrywano najpierw płótnem, jak się nakrywa stół. I wierny, który podchodził do stołu analogicznego, do stołu ołtarza. I przyjmował komunię do ust, dlatego że zbawienie jest darem, które się przyjmuje i ja jestem karmiony zbawieniem przez Zbawiciela. Potem, im bardziej stawała się popularna Komunia Święta, że tak powiem, ponieważ trzeba wam wiedzieć, że nie zawsze tak było, że duże grupy wiernych przyjmowały Komunię Świętą często, wręcz przeciwnie, przyjmowano ją rzadko, bardzo rzadko i przyjmowano ją zasadniczo poza mszą świętą. Potem to się zaczęło zmieniać w XX wieku. Zupełnie z innych względów, już nie symbolicznych i tylko praktycznych, zmieniono formę przyjmowania Komunii Świętej. Także łatwiej było, żeby wierni podchodzili, prawda, w kolejce do księdza, którą się nazywa procesją. To się nazywa procesją i ja się w ogóle zgadzam, tak, bo to jest postępowanie za, czyli procesja. Natomiast no, jeszcze mam wrażenie, że nie dopracowaliśmy się symbolicznego znaczenia tego, prawda? No, bo to jest trochę tak, że ta procesja wygląda jak kolejka, no więc trudno tu mówić o procesji, takiej par excellence. Ale w tym momencie podchodzimy do kapłana, tutaj raczej jest podkreślana inna sprawa, tak jak tam była podkreślana to, że dostaje dar z nieba, właśnie dar zbawienia, jestem nim karmiony, tak tutaj jest podkreślane bardziej to, że Chrystus Pan faktycznie się ze mną jednoczy i faktycznie jesteśmy no, do godności podniesieni. Tak? Dlatego na stojąco to najczęściej przyjmujemy Komunię Świętą. Jesteśmy do pewnej godności wyniesieni. Chrześcijanie dawniej nie klękali, na przykład w okresie paschalnym, po to, żeby pokazać, że dziedzic, czyli ten, który dziedziczy Królestwo Niebieskie, nie klęka. To sługa klęka. Jeżeli chrześcijanin stoi, to podkreśla to, że jest dziedzicem. To znaczy tym, który faktycznie otrzymał Królestwo. Msza Święta według Ewangelii Łukasza, 23 rozdziału, jest dokładnie momentem, kiedy otrzymujemy Królestwo. Jezus po przeistoczeniu i po rodzaniu komunii podczas ostatniej wieczerzy mówi do uczniów: przekazałem wam moje Królestwo. Poczytajcie, świetny fragment Ewangelii Łukasza, 23 rozdział. Więc bardziej podkreślamy tą godność, prawda? Tego, że jesteśmy wybrani do tego, żeby dziedziczyć. Natomiast w Kościele Polskim jest jeden przepis, jeden dokument, który to reguluje episkopatu i mówi on tak, że można przyjmować Komunię Świętą na stojąco albo na klęcząco, obie postawy są dopuszczalne, na rękę albo do ust. Z tym, że jeżeli ktoś przyjmuje na klęcząco, zawsze do ust. Wszystkie te postawy są dopuszczalne. Natomiast każda z nich ma trochę inny odcień znaczeniowy, że tak powiem, inną symbolikę. I moim zdaniem też każda z nich ma inny walor duchowy. I bardzo was zachęcam do tego, żeby ćwiczyć. I żeby czasem zobaczyć, czy nie lepiej mi jest w takim stanie, jakim jestem dzisiaj, przyjąć Komunię Świętą na klęcząco, niż na stojąco, niż tak jak się przyzwyczaiłem. Żeby uruchomić moje ciało. Jeśli jestem w jakiejś potrzebie, w jakimś momencie, kiedy potrzebuję, żeby Bóg mnie podniósł, to wtedy warto jest uklęknąć przed Bogiem, żeby On mógł mnie podnieść dzięki darowi Najświętszego Sakramentu. To działanie na siebie przez ciało jest czymś naprawdę bardzo ważnym w duchowości. Żeby moja duchowość nie była tylko myślna, bo wtedy bardzo łatwo się odrealnia od tego, co konkretne. Tyle mam do powiedzenia na ten temat.
Ja mam pytanie co do kierunku liturgii, bo zasadniczo to jest chyba jedna z większych zmian po Soborze Watykańskim II, znaczy po reformie liturgii i Benedykt XVI próbował postawić krzyż na ołtarzu, żeby modlitwa była kierowana w kierunku Chrystusa i coś może mógłby ksiądz na ten temat powiedzieć więcej, bo chętnie bym to zgłębił.
Mógłbym, ale nie słyszę pytania. W sensie, pytanie jest, czy mógłbym coś na ten temat powiedzieć?
Pytanie, co się zmieniło symbolicznie w momencie, kiedy kierunek zmienił się?
Już myślałem, że mi się uda uniknąć. Dzięki. Drzewiej było tak, że modlitwa, co mówiłem przed pierwszą mszą w poniedziałek, we wtorek, była kierowana na wschód, wszyscy razem stali w jednym kierunku, zwróceni. Kapłan stał na przodzie jako przedstawiciel zgromadzenia. Po Soborze Watykańskim II, ale tak naprawdę wobec różnych praktyk, które były nieco wcześniejsze, takich różnych pomysłów, które się pojawiały, odwrócono tę sytuację, także kapłan jest twarzą do zgromadzenia. Proszę Państwa, to nie znaczy, że wcześniej modlono się w kierunku Chrystusa, a teraz się modlimy w kierunku kapłana. Nie, my teraz stoimy, księża stoją w kierunku wiernych, natomiast to nie jest tak, że modlitwa zmieniła swój kierunek. Ona od czasu do czasu moglibyśmy sobie uświadomić, tak, i pójść na przykład do kościoła, gdzie się modli przy ołtarzu takim, który nie jest wolno stojący. żeby sobie uświadomić to, że kapłan stoi na przodzie, a nie stoi przede mną. Kapłan, który stoi przede mną, często jest aktorem, często jest takim prezenterem. On prezentuje mszę świętą albo prezentuje to, co ma w głowie i stara się jakoś towarzystwo zaanimować, które przyszło. Tak? Wita ich, mówi o porze dnia, o tym, że się spotkaliśmy w niedzielę, jakby ktoś tego nie wiedział. I że będziemy się modlić, prawda, i że w ogóle miło, że jesteście. I potem tak zagaduje. To nie jest dobre. On wtedy prezentuje mszę. To nie jest dobre. Natomiast jeśli faktycznie jest odwrócony razem z nami, w sensie z nawą, w jednym kierunku, jest mu trudniej być prezenterem. Łatwiej jest mu być kimś, kto celebruje mszę świętą po prostu w imieniu Kościoła. Natomiast to wszystko zależy od tego, jak my to przeżywamy. Ten zwyczaj w ogóle celebrowania mszy w kierunku wschodnim, on też miał taką ładną wariację, mianowicie taką, że miejsce przewodniczenia, czyli to, gdzie ksiądz siedzi, było w nawie, po środku między tam wiernymi. Także kapłan, który szedł składać ofiarę, wychodził z ludu. Od nich szedł, żeby złożyć ofiarę. To też dawało do myślenia. Te wszystkie sensy, które wtedy były tak, a nie inaczej wyrażane i dzisiaj są zawarte w mszy. Natomiast faktem jest trochę inny komunikat. Jaki jest komunikat? Taki, że jesteśmy wspólnotą i że stoimy na wzór apostołów wobec Chrystusa, który jest na ołtarzu, który nas zgromadził wokół siebie. Jesteśmy Kościołem. Kościół bierze się z kahal, czyli zebrania w Chrystusie. Kościół jest zebraniem w Chrystusie. My się zbieramy się w Chrystusie. Dlatego stoimy w taki, a nie inny sposób. I celebrujemy pamiątkę ofiary krzyżowej, ale też pamiątkę ostatniej wieczerzy, w której Chrystus Pan symbolicznie pokazał, że oddaje swoje życie za nas. Jak on to zrobił? Na początku ofiary, na początku uczty dał chleb i powiedział, to jest ciało moje, a na końcu dał kielich. Uczta trwała kilka godzin. On rozdzielił od siebie ciało i krew, czyli pokazał, że to jest jego śmierć, to jest jego ofiara. I on tę ofiarę daje uczniom. Wobec tego, nawet jeśli wspominamy ostatnią wieczerzę, to nie wspominamy jako ostatniej kolacji z uczniami, na której Chrystus Pan się zgromadził, prawda, z nimi i sobie miło czas spędzali, tylko jako zapowiedź jego męki i pod sakramentalnymi postaciami dokonanie jego męki. Bo Chrystus Pan, jako Syn Boży, On zawsze składa Ojcu całego siebie. Czy to jest pod postaciami chleba i wina, czy to jest na krzyżu, czy to jest we wcieleniu. I teraz, tu był wywołany Benedykt XVI, który swoje pomysły, znaczy nie swoje, pomysły Ratzingera realizował. To znaczy ustawił krzyż pomiędzy kapłanem a zgromadzeniem i tak samo świece. To jest jego pomysł, który jest zapisany w książce o duchu liturgii. I teraz, to miało pomóc na tym, żeby kapłan się koncentrował na Chrystusie, kiedy sprawuje Eucharystię, a nie na zgromadzeniu. Ja myślę, że to jest rozwiązanie połowiczne i całkiem niegłupie, natomiast ono się jakoś powszechnie nie przyjęło. Tam, gdzie się przyjęło, bardzo często stawia się krzyż ołtarzowy, jednak nie tak wysoki, jak w Watykanie stawiał Benedykt, tak żeby ksiądz faktycznie miał przed oczami pasję Chrystusa i o tym pamiętał. Natomiast znowu, ja myślę, że to wszystko zależy od tego, jakie mamy wewnętrzne nastawienie. Te wszystkie układy, ustawienia, to pomaga. Natomiast chodzi o to, jakie mamy wewnętrzne nastawienie na przeżywanie mszy. Tyle na ten temat.
No to ja mam pytanie dotyczące dzisiejszego tematu, czyli komunii i tak dalej. Chodzi o kulminację mszy świętej, bo kulminacją modlitwy eucharystycznej jest przeistoczenie. Dzisiaj padło takie zdanie, że kulminacją mszy świętej jest komunia, ale bez przeistoczenia nie ma komunii. I no, co rzeczywiście jest tą kulminacją, jakaś taka...
Dziękuję, rozumiem pytanie, więc szybko odpowiadam, żebyśmy się nie męczyli dłużej ze sobą. Mianowicie, znaczy wy ze mną, bo mi jest bardzo miło, ale rozumiem, że nie musi to być symetryczne. Proszę Państwa, to jest pytanie o to, kiedy samolot jest samolotem. Mianowicie to jest pytanie o elementy istotne i elementy konieczne w mszy. Mianowicie, samolot składa się z różnych rzeczy. Możemy powiedzieć, istotą samolotu jest to, że ma skrzydła, i silnik, tam jakiś rodzaj śmigła czy czegoś takiego, bo to jest, tak poznajemy samolot, prawda? To jest istotne w samolocie. No dobrze, Ale jeżeli ten samolot nie ma reszty części, to on nie poleci, tak? A przynajmniej nie będzie służył jako samolot. Więcej nawet. Jeśli w tym silniku przy śmigle zabraknie jakiejś istotnej śrubki, to ten samolot też nie poleci. To są elementy istotne. Możemy się zgodzić, że to są skrzydła i śmigło. To jest elementy konieczne, to są wszystkie pozostałe. I teraz, kiedy myślimy o mszy świętej, to naprawdę nie warto o niej myśleć w ten sposób, jak znajoma mojego znajomego. Ona mówiła tak: ja przychodzę do kościoła po kazaniu. A dlaczego? A, bo grzech niewielki, ale ulga znaczna. Nie tak. Często katolik myśli takimi kategoriami. A jak przyjdę, jak zdążę na Ewangelię, to mi się msza liczy, czy nie? On jakby nie pyta siebie, czy przyjął komunię, tylko czy mu się zaliczyła ta msza. I teraz, jakie elementy w mszy świętej są tymi istotnymi? Tak? Z pewnością to są słowa ustanowienia, tak? To z pewnością, czyli konsekracja. Z pewnością. Ale jest cały spór między Zachodem a Wschodem. Jak szeroki jest ten zakres tych istotnych słów, żeby nastąpiła konsekracja? Czyli żeby faktycznie chleb przestał być chlebem, a zaczął być ciałem Chrystusa. Sobór, jeżeli dobrze pamiętam, Sobór Trydencki rozstrzyga to w ten sposób, że wierzymy, że po tych słowach przeistoczenia, po słowach ustanowienia, faktycznie obecny jest Pan w swoim najświętszym sakramencie. Natomiast wcale nie jest powiedziane, czy jak właśnie już jest od początku tych słów, czy tylko dopiero na samym końcu się pojawia, prawda? Że te słowa są dziwne. One mówią: to jest ciało moje. Chrystus Pan patrzy na chleb i mówi: nie chleb jest ciałem moim, tylko mówi: to, co wam pokazuje, co wam się jawi jako chleb, jest ciałem moim. No, czyli już to od początku zakłada, że to już nie jest chleb, tylko to jest ciało moje. No i tam teologowie się kłócą, nie? Jak daleko trzeba ten margines przesunąć, w jedną czy drugą stronę. Wiemy tyle. Modlitwa eucharystyczna z tym nukleo, którym są słowa ustanowienia, jest istotna. Podobnie jednak jest, nie wiem, czy państwo to wiecie, pewnie nie, bo to mało który ksiądz wie, że jeżeli kapłan odprawia mszę świętą, a nie przyjmie komunii świętej, to nie było odprawienia mszy świętej. Nie było odprawienia mszy świętej. Co więcej, nawet jeśli przyjmie ciało pańskie, ale nie przyjmie krwi pańskiej, nie było mszy świętej. Dlaczego? Bo drugim elementem istotnym, poza złożeniem ofiary, jest jej przyjęcie. A to przyjęcie dokonuje się w nas, bo to Chrystus Pan wtedy nas przyjmuje do siebie. Tak? I wtedy ta ofiara ma swoje spełnienie. To są dwa istotne elementy. Ale czy możemy sobie wyobrazić, chrześcijanie nie potrafili od początku, wyobrazić sobie mszę świętą bez głoszenia słowa? Wydaje się, że nie ma takiej możliwości. Od samego początku chrześcijanie gromadzili się na słuchaniu słowa i łamaniu chleba. To nie było tylko tak, że odprawiali mszę świętą właśnie łamiąc tylko chleb. Nie? Oni najpierw słuchali słowa i to w ten sposób, że czytali Stary Testament, a ktoś go komentował w świetle objawienia Chrystusa i potem ktoś składał świadectwo z życia Chrystusa, najpierw zanim jeszcze Ewangelie były spisane. Tak przynajmniej się domyślamy, że tak to wyglądało na podstawie świadectw, którymi dysponujemy. I teraz znowu, to od samego początku chrześcijanie widzą, że słowo, które stało się ciałem, nie może być pominięte w Eucharystii. To jest coś istotnego dla niej. No i tutaj myślę, że to jest takie, jeżeli zaczniemy członkować Eucharystię, zobaczymy jedności, że od początku Pan jest obecny, do końca działa, że wtedy będziemy jakiś taki robili intelektualny dance, który nie za bardzo będzie miał sens. Prawda? To niechcące, przepraszam, niechcące, to żebym wyszedł. Dlatego proponuję jakby tak to widzieć, że faktycznie istotnymi elementami jest słowo, jest ustanowienie, jest komunia, ale wszystko inne jest konieczne. Ten samolot nie poleci, tak? Nie wzniesie nas na wyżyny duchowe, jeśli tych istotnych, znaczy jeżeli tych koniecznych elementów nie będzie. Tak bym odpowiedział na to pytanie.
Ojcze, ja mam pytanie tak trochę z boku mszy świętej. Ponieważ
o politykę, proszę.
Nie. Od jakiegoś czasu nurtuje mnie taka wątpliwość. We mszy świętej, owszem, uobecnianie misterium Chrystusa to, że tak powiem, jeszcze jakoś łapie, ale jak to się dzieje w liturgii godzin? Bo liturgia godzin, uświęcanie czasu, ale to misterium jak?
Tak. Pytanie, proszę Państwa, dotyczy tego, że liturgia to jest działanie Chrystusa, w której Chrystus się uobecnia, działa wraz ze swoim Kościołem, którego przyłącza do siebie, który przyłącza do siebie. I teraz w mszy świętej możemy powiedzieć tak, jest pamiątka ofiary, pamiątka jego działania i uobecnienie tego działania i tej ofiary. A jak to się dzieje w liturgii godzin, czyli w tym, co się zowie popularnie brewiarzem? I tu odpowiedź jest taka. Co wspominamy? Wspominamy modlitwę Chrystusa Pana, dlatego odmawiamy psalmy, które były modlitwą Chrystusa. Jezus jako Żyd praktykujący modli się psalmami. Zresztą mamy tego świadectwo na krzyżu. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Początek psalmu 22. Jedno ze świadectw. Chrystus się tym modlił. W Ewangelii świętego Łukasza, jeżeli dobrze pamiętam, po opisie ostatniej wieczerzy jest taka fraza. Po odmówieniu hymnu wyszli za potok Cedron. Czyli modli się też hymnami. Tak? Dlatego liturgia godzin zawiera też hymny. Słowo Boże to było to, czym się, co Chrystus medytuje, czym się zwraca do Ojca, czym walczy z diabłem. Dlatego Słowo Boże pojawia się w brewiarzu. To jest pamięć jego modlitwy. Jednocześnie to jest modlitwa Chrystusa Pana teraz. Dlaczego? Bo Chrystus Pan zjednoczył się ze swoim Kościołem. Jeśli Kościół się modli, to dlatego, że Chrystus Pan, czy odbija modlitwę Chrystusa Pana, którą On nieustannie zanosi za nami do Ojca. Święty Paweł mówi o Jezusie, że On jest naszym orędownikiem przed Ojcem. Że On faktycznie cały czas modli się za swój Kościół. To, co to znaczy? Znaczy, że cały czas swoją intencję zbawienia wszystkich ludzi Ojcu przedstawia. Że cały czas... że cały czas się modli przed Ojcem, to znaczy opowiada mu, mówi, przekazuje, daje to pragnienie zbawienia całego świata. Tak? I teraz Kościół w to się włącza. Chrystus Pan się cały czas do Ojca zwraca, cały czas do Niego mówi. Kościół wraz z Chrystusem mówi do Ojca. A mówi, pamiętając o tym, że to jest modlitwa na kanwie modlitwy Jezusa. Tak bym na to odpowiedział w skrócie.
Ja mam takie pytanie. Dlaczego komunię przyjmujemy tylko pod jedną postacią, a nie pod dwiema? Dlaczego wiernym komunia się, no nazwijmy to, liczy się tylko pod jedną, a ksiądz musi przyjąć pod dwiema? Dlaczego w innych krajach na przykład czasami jest pod dwiema, a w Polsce prawie zawsze pod jedną?
Mam taką ochotę powiedzieć, bo to jest państwa wina. Tak, naprawdę. To, pod iloma postaciami przyjmujemy komunię świętą, jest w gestii biskupa. Żeby biskup zmienił zdanie, trzeba do niego wystosować petycję, do czego serdecznie zachęcam. Naprawdę. Biskupi czytają takie petycje. Można napisać list z parafii na Służewie, na Dominikańskiej 2, że wierni tej parafii domagają się przywileju przyjmowania komunii świętej pod dwiema postaciami zawsze, kiedy jest to możliwe. I tutaj, prawda, przez ręce proboszcza przedstawić biskupowi. Biskup taki może udzielić takiej zgody. W innych sytuacjach faktycznie prawo mówi, że określa, kiedy można przyjąć pod dwiema postaciami. Że małżonkowie zawierający sakrament małżeństwa mogą przyjąć pod dwiema postaciami. I tam kilka innych jeszcze regulacji. Dlaczego tak, a nie inaczej? Wstyd powiedzieć, ze względów praktycznych. I ze względów takich, żeby nie rozlać krwi pańskiej. Tylko i wyłącznie z takiego względu. I to się wytworzyło w trakcie, na zachodzie właśnie w ten sposób, a na wschodzie jest inaczej. Na wschodzie przyjmuje się komunię świętą pod dwiema postaciami, ale w ten sposób, że całe ciało pańskie jest zanurzone w kielichu i łyżeczką się otrzymuje fragment jednego i drugiego. Natomiast tutaj domaganie się komunii pod dwiema postaciami jest jak najbardziej słuszne ze względu na wyrazistość znaku. Natomiast nie ze względu na obecność Chrystusa, co mam nadzieję jest mniej więcej jasne, że Pan Jezus jest cały obecny pod postacią chleba i cały jest obecny pod postacią wina. I więcej, w każdej części tego chleba i w każdej kropli tego wina jest obecny cały. To znaczy ze swoim bóstwem i człowieczeństwem, ze swoim ciałem i duszą jest obecny w Najświętszym Sakramencie. Natomiast tylko i wyłącznie względy praktyczne, żeby nie rozlać krwi pańskiej, spowodowały, że kiedy wierni tłumnie przyjmują komunię świętą, udziela się im pod jedną postacią. I też zachęcam do poczytania, jeżeli ktoś ma, w internecie można znaleźć, dekretu o Eucharystii Soboru Trydenckiego. Oni już wtedy mieli ten kłopot. Mówią, że no lepiej by było, ale jednak, żeby nie naruszyć, tam nie sprofanować krwi, to udzielajmy pod jedną postacią. Więc można się zwrócić do biskupa I myślę, że to nie jest takie znowu kłopotliwe w Warszawie. Biskup z ludzką twarzą. Zachęcam, żeby napisać do niego. Myślę, że koniec, prawda? Nie widzę rąk w górze. Bardzo Państwu dziękuję za miłe 3 dni, 4 prawie. Było mi bardzo przyjemnie i mam nadzieję, że cokolwiek z tego się przyda. Niech Was Bóg prowadzi na wszystkich Waszych drogach. Z Bogiem.